Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 1030 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek o tej porze witamy na naszej antenie pana redaktora. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I nasze tematy z Polski rozpoczynamy od tego chyba najbardziej aktualnego, bo z wczoraj. Wczoraj był pierwszy dzień sierpnia, wczoraj mieliśmy, zresztą nie tylko wczoraj, bo przedwczoraj również, cały ten tydzień jest naznaczony takim charakterem kolejnej już rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i w związku z tym, jak zawsze co roku, mamy mnóstwo wypowiedzi, mamy mnóstwo ceremonii, ale są też przy okazji różne takie wydarzenia, do których dochodzi, jak chociażby wizyty do Muzeum Powstania Warszawskiego i przy okazji zapowiedź premiera Donalda Tuska, że tam osobiście podjął decyzję o przekazaniu 100 milionów złotych na rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego. Więc może, panie Łukaszu, na kanwie właśnie całego tego tygodnia w takim charakterze powiedzmy o tym, o czym warto wiedzieć w tym tygodniu w związku z kolejną już rocznicą 80.
No właśnie, to jest 80. rocznica, czyli okrągła, no i bardzo wiele osób mówi, że jest to albo ostatnia, albo na pewno właściwie ostatnia okrągła rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, w której jeszcze mogą wziąć udział żyjący powstańcy, no ci, którzy w trakcie powstania mieli najwyżej kilkanaście lat. Natomiast myślę też, że warto przypomnieć, że jednak to jest wydarzenie, które z jednej strony oczywiście jest ta rocznica obchodzona uroczyście w tym roku, szczególnie uroczyście ze względu właśnie na to, że 80. co roku. Natomiast to jest też wydarzenie historyczne, które wywołuje bardzo żywe polemiki. Tutaj no, muszę się odnieść do tego, co powiedział 30 lipca w Muzeum Powstania Warszawskiego pan prezydent, który stwierdził nagle, że te polemiki ustały i krytycy Powstania Warszawskiego zamilkli. Powstania Warszawskiego oczywiście jako wydarzenia politycznego, militarnego, to po prostu nie jest prawda. No, ja sam zaliczam się do grupy krytyków decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego. Wiem, jakie i ile książek się ukazało w ciągu ostatnich lat na ten temat, właśnie poddających krytycznej analizie te decyzje. Sam dzisiaj wypowiadałem się kilkakrotnie na ten temat, więc no to po prostu nie jest prawda, co mówi pan prezydent. Oczywiście, że krytyczne głosy się pojawiają, no trzeba też przypomnieć, że te krytyczne głosy pojawiały się zawsze również wśród powstańców. Tutaj już nie wchodząc w szczegóły tej debaty, ale przypomnę tylko o jednym takim przypadku, chyba najbardziej znanym, czyli profesorze Janu Ciechanowskim, który na emigracji w Wielkiej Brytanii zajmował się badaniem powstania i napisał chyba najbardziej popularną, krytyczną książkę, która wciąż jest aktualna, chociaż już kilkadziesiąt lat temu została wydana na ten temat, a był powstańcem w wieku 14 lat. No i wtedy oczywiście poszedł do powstania, poszedł walczyć tak jak inni jego koledzy, natomiast jako dojrzały człowiek, jako badacz i historyk wypowiadał się na temat decyzji o wybuchu powstania bardzo krytycznie. Więc z jednej strony mamy te uroczystości, ale z drugiej strony mamy debatę, w której jest bardzo mocny nurt krytyków. Jeżeli chodzi o te decyzje o 100 milionach złotych, no to jest ciekawy chwyt. Ja to jednak odczytuję. Z jednej strony oczywiście można powiedzieć dobrze, to jest ważna instytucja Muzeum Powstania Warszawskiego, która zrobiła w ciągu swojego istnienia bardzo wiele dla nie tylko obudzenia świadomości, podkreślania tego mitu powstania, ale też dla dokumentowania powstania, bo trzeba wiedzieć, jeżeli myślę, że nie wszyscy to wiedzą, że Muzeum Powstania Warszawskiego również taką rolę odgrywa, i dzięki niemu powstała bardzo duża baza nagrań, wypowiedzi, wspomnień powstańców, których już z nami nie ma. I to ma olbrzymią wartość dokumentacyjną. Natomiast co do samego muzeum, no po pierwsze, tak jak powiedziałem, ja odczytuję decyzję pana premiera Tuska jednak trochę w kategoriach populizmu pewnego rodzaju, takiego wizerunkowego, choć z tego może akurat wyniknąć coś dobrego. I po drugie, no ja mam też pewien problem z Muzeum Powstania Warszawskiego, bo z jednej strony ta ekipa muzealników jeszcze za przecież prezydentury w Warszawie Lecha Kaczyńskiego wykonała faktycznie ogromną pracę. To było pierwsze w Polsce tak zwane muzeum narracyjne, czyli takie nowoczesne muzeum multimedialne. Dzisiaj to jest normalne, że tak się robi muzea, ale wtedy to był prawdziwy przełom w muzealnictwie. Ale jednak Muzeum Powstania Warszawskiego opowiada tę historię no dosyć jednostronnie. Tam oczywiście wątki dotyczące krytyki powstania są, natomiast one są dosyć mocno zepchnięte na bok. I to mi się wydaje trochę jednak nieuczciwe. W tym sensie no ta decyzja o przekazaniu 100 milionów złotych na instytucję, która moim zdaniem w nie do końca wyważony sposób pokazuje prawdę o powstaniu, budzi jakieś tam moje niewielkie wątpliwości. No i jest jeszcze kwestia tego, jakich muzeów, ja sobie tak myślałem o tym w dniu 1 sierpnia, jakich muzeów myśmy nie wybudowali, muzeów, które dotyczą naszych wielkich czynów. No przede wszystkim nie wybudowaliśmy wciąż zapowiadanego przez PiS Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku, czy może szerzej wojny polsko-bolszewickiej. To jest bardzo duża luka w tej pamięci historycznej i w muzealnictwie. Więc myślę, że tutaj by się przydały pieniądze na to i przydałby się porządny impuls, natomiast no, nie zapowiada się niestety, żeby takie muzeum miało powstać. Zresztą przypominam, że też miało być łuk triumfalny, miał być pomnik bitwy 1920 roku, no nie powstał. Mamy na przykład w Polsce stosunkowo małe muzeum w Świętochłowicach, Muzeum Powstań Śląskich. Ja byłem w tym muzeum dosłownie kilka tygodni temu. Bardzo pięknie zrobione, multimedialne muzeum, ale to jest niewielkie muzeum, a Powstaniom Śląskim też należy się no, takie, moim zdaniem, duże upamiętnienie. One są wspomniane w Muzeum Śląskim w Katowicach też. No, ale też są troszkę na marginesie. No, mógłbym tutaj długo mówić, bo to jest trochę moja pasja i mój konik, kwestia tego, jak Polska prowadzi politykę historyczną, jakie wydarzenia w polskiej historii powinny być upamiętniane, moim zdaniem. No ale to jest oczywiście temat na długą i zupełnie odrębną dyskusję.
Być może kiedyś taką dyskusję sobie zorganizujemy, a teraz zmieniamy temat oczywiście, ale połączymy te dwa tematy, które mamy jako pierwsze, połączymy je wypowiedzią właśnie prezydenta Polski Andrzeja Dudy, dlatego że na początku tego tygodnia prezydent Andrzej Duda przy okazji tej między innymi wypowiedzi nadał również we wtorek dokładnie byłemu ambasadorowi Ukrainy w Polsce, czyli Wasylowi Zwaryczowi, krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy. Tak oficjalnie podała później Kancelaria Prezydenta. No i ta nominacja spotkała się z bardzo dużą falą krytyki, też przede wszystkim z uwagi na to, jakie mamy stosunki napięte pomiędzy Polską a Ukrainą od długiego czasu.
Rzeczywiście, kiedy spojrzeć pod wpis Kancelarii Prezydenta, w którym poinformowano o przyznaniu tego orderu, to jest dokładnie rzecz biorąc Order Zasługi Rzeczpospolitej, czy Krzyż Komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej, no to tam naprawdę trudno znaleźć komentarz pochwalający tę decyzję. Są, ale jakieś pojedyncze na chyba w tej chwili to tam już dobrze ponad 1000 reakcji. Więc to też trochę pokazuje nastroje wokół tego gestu. No i teraz można by powiedzieć, że przyznawanie takich orderów ambasadorom, którzy zjeżdżają z placówki, to jest rzecz normalna i do jakiegoś stopnia byłoby to stwierdzenie uzasadnione, że jest to pewnego rodzaju rutynowy gest. No ale każdy rutynowy gest należy jednak rozpatrywać w kontekście. W tym przypadku ten order, ten konkretny order Zasługi Rzeczpospolitej ma swoje uzasadnienie i on jest przyznawany obcokrajowcom lub Polakom mieszkającym za granicą, którzy położyli szczególne zasługi dla rozwijania relacji danego kraju z Rzeczpospolitą. Pan ambasador otrzymał order drugiej klasy. Najwyższa klasa to jest Krzyż Wielki, a on otrzymał, jak powiedziałem, Krzyż Komandorski z gwiazdą. Tych klas jest w sumie 5. Znaczy, to nie jest tak, że pan ambasador dostał tam klasę 5. czy 4., czyli jedną z tych niższych, tylko drugą, a więc no, drugą od góry. Sprawdziłem też, ile takich orderów w najwyższej klasie zostało przyznanych w ciągu prezydentury pana Andrzeja Dudy. Tych w najwyższej klasie w czasie lat 2015-2023 pan prezydent przyznał 29. Czyli to też nie jest jakaś, można powiedzieć, taśmowa produkcja. Widać, że one są jakoś tam jednak dobierane, że to nie jest rozdawanie tego akurat orderu każdemu. No i tutaj mam wrażenie, że zabrakło jednak jakiejś refleksji. Zwłaszcza, że decyzja podejmowana jest jednoosobowo. Ten order nie ma kapituły, czyli nie ma takiej grupy ludzi, którzy już są odznaczeni tym orderem i którzy decydują o tym, kto powinien być odznaczony. Tutaj jak nie ma kapituły, to po prostu jednoosobowo decyduje o tym odznaczeniu pan prezydent. No w praktyce jacyś urzędnicy, jego kancelarii, ale ostatecznie to on podpisuje te decyzje. No i w kontekście całej polityki Polski wobec Ukrainy, a także w kontekście konkretnej działalności pana Zwarycza, bardzo trudno zrozumieć, dlaczego ten order został przyznany. Ja przypomnę, że pan ambasador, który zresztą w Polsce przebywał krótko, dlatego że raptem od lutego 2022 roku, więc to jest znacznie krócej niż wynosi normalna misja ambasadora, która zwykle zamyka się w 4 latach. No tutaj mamy 2,5 roku. Więc pan ambasador nie odznaczył się nie tylko jakąś szczególną przychylnością wobec Polaków, czy właśnie jakimiś zasługami w budowaniu tych wzajemnych relacji, no ale można powiedzieć, że nawet wręcz przeciwnie. Przypomnę tutaj najbardziej znaną sytuację, kiedy już pod koniec swojego urzędowania w MSZ-cie pan Łukasz Jasina, wówczas cały czas jeszcze rzecznik MSZ, powiedział w jednym z wywiadów, że Ukraińcy, że pan prezydent Zełenski powinien jednak przeprosić za rzeź wołyńską. I zresztą to był powód, dla którego pan Jasina został zwolniony z MSZ-u, ta wypowiedź. No i wtedy odezwał się właśnie pan ambasador Zwarycz, pisząc, że nikt nie będzie narzucał prezydentowi Zełenskiemu albo Ukrainie, jak ma podchodzić do przeszłości. To była bardzo arogancka wypowiedź, potem pan ambasador ją skasował. Ale nie był to jedyny jego taki występ. On w bardzo obcesowy sposób również zwracał się do blokujących przejścia graniczne rolników czy transportowców, sugerując, że oni działają ręka w rękę z Putinem. No wiele miał tego typu sytuacji. Więc teraz, kiedy pan prezydent się pokazuje z panem ambasadorem Zwaryczem i właśnie pokazuje się z nim już po tej dekoracji, no to robi to na wielu osobach absolutnie fatalne wrażenie. Ja miałem 1 sierpnia okazję wystąpić w programie w Super Ekspresie wspólnie z Łukaszem Jasiną. No i Łukasz Jasina z jednej strony powiedział, że przyznanie takiego orderu jest właśnie pewnego rodzaju rutynową czynnością, ale z drugiej stwierdził, że ktoś w kancelarii prezydenta, nawet jeżeli było to w jakimś stopniu rutynowe, no to powinien był się nad tym zastanowić i być może jednak tę dekorację powstrzymać. No najwyraźniej albo to jest tak, że pan prezydent jest niesamowicie zapatrzony, to jest moja teza, w Ukrainę, a nawet no ma tutaj jakiś, powiedziałbym wręcz, jakąś charakterologiczną wadę, która każe mu tak kompletnie bezkrytycznie w pewnych sytuacjach sygnalizować to swoje poparcie dla Ukrainy, albo jest to, tak jak Łukasz Jasina zasugerował, przykład pewnego rodzaju bezmyślności ze strony otoczenia pana prezydenta, które nie potrafiło we właściwy sposób tej sytuacji ocenić i powstrzymać tej dekoracji.
A to nie koniec w naszym dzisiejszym programie o kontrowersjach, bo tutaj co prawda te kontrowersje natury o wiele bardziej poważne, jeżeli chodzi o same historyczne tutaj oczywiście sprawy związane ze stosunkiem Polska-Ukraina, ale teraz mamy też kontrowersję bardzo dużą na temat komentatora sportowego Przemysława Babiarza. No o tym cała Polska w tym tygodniu żyje i tutaj mamy kilka wątków, ale zacznijmy od tych podstawowych. Zacznijmy może, panie Łukaszu, od tego, na co konkretnie pan Przemysław Babiarz został zawieszony, bo ja dzisiaj przeczytałem naprawdę zabawny wpis na Onecie i tytuł był taki: Donald Tusk mocno o sytuacji Babiarza i uderza w TVP. No to po takim tytule można się spodziewać naprawdę wiele. I ja wtedy, panie redaktorze, ja wtedy pomyślałem, przepraszam, czy Donald Tusk zrobił jeszcze coś innego oprócz tego wpisu na Twitterze, który widziałem? Bo ten wpis, pamiętam, nie był wcale mocny. No ten wpis na Twitterze to był taki, że to, co zrobił Babiarz, było głupie, a to, co TVP, jeszcze głupsze. I czy to rzeczywiście jest mocno o sytuacji Babiarza?
Ja przepraszam bardzo, bo mnie pan naprawdę mnie pan naprawdę rozśmieszył, ponieważ rzeczywiście ja tego tytułu na Onecie nie widziałem, natomiast no widziałem oczywiście ten wpis.
Mocny wpis, przepraszam.
Mocny wpis pana premiera. I sam ten wpis mnie bardzo rozbawił, bo on był taki bardzo tuskowy właśnie. To tak, znaczy, tak. Jak skomentować sytuację tak, żeby nikt nie wiedział właściwie, co z tego ma wyniknąć. Ten wpis mógł uzasadniać praktycznie wszystko. To znaczy i wyrzucenie kompletne już pana Babiarza z pracy i przywrócenie do komentowania igrzysk. No i to jest, pan Tusk to jest naprawdę mistrz. Jeśli chodzi o wieloznaczność i takie próby zadowolenia wszystkich, to jest mistrz. No okazało się ostatecznie, że wpis uzasadnił przywrócenie do komentowania pana Babiarza. Taka wiadomość pojawiła się właśnie w czwartek, że od piątku pan Babiarz ma wrócić do komentowania. Zresztą już po tej decyzji pan Przemysław Babiarz zdążył udzielić wywiadu, w którym uzasadnił swoje stwierdzenie na temat Imagine, na temat Johna Lennona. Uzasadnił je, no, rozwijając kwestię tego, w jakim kontekście ta piosenka powstała, jak była potem używana, interpretowana. No, trochę głupio się musiało zrobić tym wszystkim z frakcji Silnych Razem, którzy byli tacy zachwyceni, że Przemysław Babiarz z tego komentowania wyleciał. Natomiast ja myślę, że to była po prostu wielka wtopa wizerunkowa TVP, bo pan zapytał, za co Przemysław Babiarz został zawieszony. No tego w gruncie rzeczy nikt nie wie. Bo najbardziej...
Wie pan co? Ja wiem. Ja chyba wiem. Znaczy, przepraszam, panie redaktorze, ja tylko coś dopowiem. Onet wie. Wie pan co? Bo w tym artykule, o którym ja wspomniałem, oprócz tego tytułu, jeszcze tutaj jest bardzo ciekawe sformułowanie, ja zacytuję, że ten komentarz Przemysława Babiarza to poruszyło opinię publiczną do tego stopnia, że TVP zawiesiła swojego dziennikarza. No, mi się wydaje, że to nie poruszyło, że to właśnie zawieszenie Przemysława Babiarza poruszyło dopiero opinię publiczną.
Oczywiście ten komentarz się odbił szerokim echem. No ale i oczywiście tam się spotykał z krytyką, głównie ze strony lewicowych widzów telewizji publicznej, czy takich właśnie twardych zwolenników Koalicji Obywatelskiej, może bardziej nawet ludzi nastawionych, powiedziałbym, antypisowsko, no bo oni uważają, że każdego, kto w ogóle pracował przed kamerą w telewizji publicznej za Jacka Kurskiego, sam ten fakt pogrąża. Tak. I że to wystarczy. I że to wystarczy, żeby uzasadnić wszelkie sankcje wobec takiej osoby. No więc oni tak naprawdę nie potrzebowali nawet tego pretekstu. No samo to by wystarczyło, ale przecież telewizja publiczna nie jest od tego, żeby reagować na jakieś wściekłe tweety. I raczej ja myślę, że więcej prawdy jest w tekście, który się ukazał paradoksalnie w Gazecie Wyborczej. Bodajże we wtorek chyba. Gdzie padło takie stwierdzenie, że nakaz zawieszenia Przemysława Babiarza przyszedł z samej góry i to nawet spoza telewizji publicznej. No i to jest pytanie, jeżeli ten autor tego tekstu miał rację, o co tu konkretnie chodzi? Ja się spotkałem z takimi tezami, że była to jakaś interwencja najprawdopodobniej albo polityków partii rządzącej głównej, albo koalicjanta, czyli lewicy. Natomiast też nie sądzę, żeby to była interwencja na przykład Włodzimierza Czarzastego. Raczej bym stawiał na to, że mógł się wkurzyć ktoś z ministrów, nie wiem, a może to na przykład Barbara Nowacka, no tutaj już spekuluję kompletnie, ale mam wrażenie, że to była taka dosyć typowa reakcja przestraszonego kierownictwa, w tym wypadku TVP Sport, po jakiejś telefonicznej interwencji z tak zwanego miasta, czyli mechanizm dokładnie taki, jaki bardzo często się pojawiał za telewizji publicznej, właściwie zawsze, bo nawet nie tylko w czasach PiS. No, to bardzo często tak działało, że był tak zwany telefon z miasta i potem ktoś był zawieszany albo nawet wyrzucany. No tylko, że to pokazało, że ta telewizja publiczna, która miała być rzekomo tą czystą wodą, jak to pan redaktor Czyż ujął w słynnym wystąpieniu, no nie jest żadną czystą wodą, tylko jest posłuszna politykom. Ale jeżeli wracam do pytania, dlaczego formalnie czy merytorycznie mógł pan
tak, Babiarz być zawieszony? Bo ja tam nic nie widzę złego, panie redaktorze. Ja tam kompletnie nie widzę nic złego.
Niektórzy stwierdzili, że wyłącznie za słowo niestety, komunizm, które padło. Nie, właśnie niestety, słowo niestety. Niestety. Tak, natomiast mnie bardzo, muszę powiedzieć, rozbawiło, kiedy kilka dni temu też w Super Ekspresie występowałem, komentowałem tę sytuację wspólnie z Jakubem Majmurkiem, publicystą krytyki politycznej, który stwierdził, że jakiś jego znajomy, który się przyznaje do poglądów komunistycznych, oznajmił, że Przemysław Babiarz ma absolutnie rację, że on się z tym zgadza, jako komunista, że tak, to jest właśnie wizja komunizmu, więc w gruncie rzeczy można powiedzieć, że nawet komuniści zgadzają się z Przemysławem Babiarzem, że rzeczywiście to, co wyśpiewał John Lennon w tej piosence, było wizją komunizmu. No to w tej sytuacji naprawdę już trudno zrozumieć, za co Przemysław Babiarz miał być zawieszony, ale trzeba powiedzieć, że telewizja publiczna naprawdę narobiła sobie ogromnego problemu i można się było z tej niemądrej decyzji wycofać znacznie szybciej. No, widocznie musiała się zrobić bardzo duża awantura, bo też trzeba powiedzieć, że...
Bo tam brnięto, panie redaktorze, w ogóle. Jakub Kwiatkowski tam bardzo brnął i też wkurzył jeszcze bardziej ludzi z tego, co wiedziałem.
Tak, natomiast tak. Przeciwko jego decyzji opowiedziała się ogromna część uczestników życia publicznego i to nawet z lewicy. No ja tak, pamiętam tak, chociażby, kiedy tak. Jakub, przepraszam, nazwisko,
Kwiatkowski.
Bo ja po prostu, nie, pierwszy raz o tym panu usłyszałem w tym kontekście, dlatego nie pamiętam, kiedy stwierdził, że Przemysław Babiarz nawet nie przeprosił, miał taką wypowiedź, że nawet nie przeprosił, na to odezwała się na portalu X Anna Maria Żukowska, pytając, a kogo miał przeprosić? Komunistów? No jest to w ogóle jest jakaś po prostu komedia. To wszystko pokazuje, jak przez taką ideologiczną nadgorliwość można, przepraszam, zrobić z siebie po prostu idiotę.
No to panie Łukaszu, na koniec taki temat z cyklu. Co to będzie z Prawem i Sprawiedliwością, z tym klubem? Czy wystarczy im pieniędzy, czy nie? Bo ostatnio wszędzie wszyscy trąbią, że tu są jakieś sprawy związane ze sprawozdaniami finansowymi i tam były jakieś oszustwa, ale jeszcze nie wiemy, dlatego że PKW ma się dopiero do tego wszystkiego odnieść, ale niektórzy mówią w charakterze tych pieniędzy, że coś może im grozić, co im rzeczywiście z tymi subwencjami może grozić i co to dokładnie te subwencje, w jaki sposób to działa, bo tu chyba właśnie o to działanie tego mechanizmu chodzi najbardziej.
Sprawa jest skomplikowana i ja sam, prawdę mówiąc, nie wiem, jakie tutaj podstawy PKW do odebrania subwencji by miała, ale mówiąc o podstawach, jak to wygląda. Subwencja, czasem mylona z dotacją, polega na tym, że partie polityczne, i tym się zresztą różni subwencja od dotacji, że partie polityczne kwalifikują się z automatu na podstawie kryteriów, jakimi jest procent otrzymanych głosów w wyborach, jeżeli otrzymają powyżej 3%, kwalifikują się z automatu do otrzymania subwencji. Bo dotacja to jest taka sytuacja, kiedy ten, kto daje dotację, ma pewną swobodę w decydowaniu, jest na przykład konkurs na dotację, a subwencja jest wtedy, kiedy spełnienie samych formalnych kryteriów już oznacza otrzymanie pieniędzy. I tu mamy właśnie taką sytuację, te subwencje sięgają kilkunastu, kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Więc to są spore pieniądze. No i to jest moim zdaniem system jednak chory, dlatego że partie polityczne mogą te pieniądze akumulować. Kiedy ten system subwencyjny był tworzony, a jednym z jego twórców już dosyć dawno temu, na początku lat 2000, był świętej pamięci Ludwik Dorn, zwany też czasem trzecim bliźniakiem do momentu, kiedy z braćmi Kaczyńskimi się nie pokłócił, no to uzasadnienie wydawało się dosyć rozsądne. Czyli nie chcemy, żeby prywatni donatorzy mogli niejako kupować sobie poparcie partii czy kupować sobie ustawy w Sejmie, więc dajmy subwencje państwowe partiom, no to będzie wtedy pewna, no, gwarancja pewnie nie, ale jakieś zabezpieczenie przed takimi praktykami, czyli kupowaniem sobie poparcia polityków poprzez datki na kampanię. No tylko, że zrobiono to w taki sposób, że partie są w stanie te pieniądze, mają do tego prawo, są w stanie te pieniądze kumulować. I w związku z tym ugrupowania, które istnieją od wielu lat i które zdobywają w wyborach do Sejmu duże wyniki, wysokie procentowo, dostają też w związku z tym duże subwencje, no to przede wszystkim mówimy o Platformie Obywatelskiej i Prawie i Sprawiedliwości, na tych pieniądzach już dosłownie siedzą. Więc ja jestem przekonany, że gdyby nawet PKW zdecydowała na podstawie formalnych kryteriów, które są umieszczone w kodeksie wyborczym, że z powodu nieprawidłowości PiS ma te pieniądze stracić, to oczywiście jest to dla PiSu jakiś problem, ale nie przesadzajmy. Znaczy, PiS w tym momencie jest do tyłu w stosunku do Platformy Obywatelskiej, ale naprawdę te ugrupowania siedzą na pieniądzach. I bardzo często system subwencyjny jest podawany jako przyczyna tego, że trudno jest nowym ugrupowaniom wejść na rynek, bo one muszą skądś wziąć pieniądze na swoją pierwszą kampanię. W czasie tej pierwszej kampanii muszą zdobyć jakiś wynik, dopiero potem dostają te subwencje, natomiast mają naprzeciwko siebie graczy, którzy od dawna subwencje otrzymują i je kumulują, mają bardzo duży zapas finansowy. To nie jest sprawiedliwy system, ewidentnie. Ja uważam, że subwencje powinny być po prostu co roku rozliczane i niewydana subwencja na określone cele powinna być zwracana do budżetu państwa. Jak będzie w tej sytuacji? No jest duży problem z tym, dlatego że Państwowa Komisja Wyborcza i to wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, takie rozwiązanie, składa się z polityków. Wcześniej było tak, że składała się z sędziów. Natomiast PiS stwierdził, że to jest zły system, trzeba ją upolitycznić. No i sam, jak zresztą w wielu innych sprawach, ukręcił na siebie bicz w ten sposób, ponieważ większość składu PKW w tej chwili już pochodzi z nowego rozdania. No i stąd się rodzą wątpliwości, czy ta decyzja PKW będzie obiektywna, rzetelna czy nie. Tutaj opinie są bardzo różne. Ja widziałem i takie, że absolutnie PiS powinno tę subwencję stracić, ale widziałem również opinię, i to wcale nie pochodzącą z kręgów bliskich Prawu i Sprawiedliwości, bo to była opinia Krzysztofa Izdebskiego, to jest ekspert Fundacji Batorego, czyli w ogóle z zupełnie innej strony, że PKW formalnie rzecz biorąc nie ma możliwości i podstaw formalnych do odebrania tej subwencji. Więc jak to się ostatecznie skończy, nie wiem. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że to jest decyzja na pewno w jakimś stopniu polityczna, a nie tylko merytoryczna, ale ja bym tu właśnie wskazywał przede wszystkim na to, że jest problem z samym systemem subwencyjnym.
A w naszym programie dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy serdecznie panie Łukaszu i zapraszamy jak zawsze na koniec naszego programu, żeby obejrzeć pańskie rozmowy, między innymi ta sobotnia, o której często mówimy. Czy może nam pan zdradzić, co w sobotę w Superlingu?
W sobotę będzie pierwsza część rozmowy z panem doktorem Arturem Bartoszewiczem, a w kolejnym tygodniu część druga. No, będę pytał pana doktora w trakcie tej rozmowy o jego ocenę tego, co się teraz dzieje w polityce, również relacji Polski z Ukrainą, ale także będę pytał o pojawiające się spekulacje, które on sam trochę umiejętnie podgrzewa, że mógłby chcieć kandydować na prezydenta. No ale też zachęcam do zajrzenia na mój kanał, gdzie akurat ostatnio się pojawiło kilka nowych materiałów. To jest między innymi kolejny odcinek cyklu Warzecha i Dymek, ale to jest również mój komentarz właśnie do udekorowania pana ambasadora Zwarycza, połączony z filmem sprzed roku, w którym przedstawiam obszerną argumentację przeciwko powstaniu warszawskiemu, przeciwko decyzji o rozpoczęciu powstania warszawskiego, a dziś wieczorem świeży wywiad w cyklu Rozmowa niekontrolowana i jest to rozmowa ze Sławomirem Mentzenem, jednym z dwóch liderów Konfederacji, a zarazem liderem partii Nowa Nadzieja.
Zapraszamy w takim razie i oczywiście na pana konto na portalu X, dlatego że tutaj dobrze przypomnieć wszystkim naszym słuchaczom, że to nie tylko polityka, że jeżeli ktoś naprawdę nie interesuje się, czuje, że ma za dużo polityki, to i tak warto odwiedzić pana serwis, bo chociaż pana profil na tym serwisie, dlatego że przed wejściem na antenę dosłownie rozmawialiśmy między innymi o takich sytuacjach, które też pan opisuje, odnosi się swoimi komentarzami do nich, czyli na przykład kontrowersje związane z udziałem tych zawodników na olimpiadzie teraz, takie bardziej rzeczy też światopoglądowe, nie tylko typowo polityczne.
Oczywiście, że tak. No i tam również znajdą państwo linki do wszystkich świeżo publikowanych moich tekstów i filmów, więc to jest jedno z najlepszych źródeł, żeby tam znajdować takie właśnie interesujące moje treści.
A my dziękujemy raz jeszcze, panie Łukaszu. Życzymy panu miłego weekendu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.